Przy mikrofonie Stefan Sękowski, a gościem Radia Lublin jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Szewczak. Dzień dobry.
Witam serdecznie, witam pana, witam słuchaczy naszych.
Zacznijmy od tematu gorącego, czyli wezwania przez stołeczną prokuraturę Donalda Tuska na przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie współpracy między Służbą Kontrwywiadu Wojskowego i Federalną Służbą Bezpieczeństwa, czyli Służbą Bezpieczeństwa Rosji. Przewodniczący Rady Europejskiej powinien się stawić w prokuraturze w środę, no ale już jego rzecznik zapowiedział, że tak się nie stanie, ponieważ Donald Tusk będzie w tym czasie w Parlamencie Europejskim, ponieważ będzie przedstawiał, jak wyglądał przebieg ostatniej Rady Europejskiej. Jak pan to skomentuje?
No to wezwanie świadka odbyło się przecież wcześniej, bo to jest gdzieś tam 1 marca bodajże wystawiony ten dokument. Ja myślę, że wie pan, gdyby to ode mnie zależało, to Donald Tusk byłby częstszym gościem w prokuraturze, bo jest jeszcze parę innych spraw, choć ta jest bardzo, bardzo istotna. Ona jest fundamentalna dla sprawy bezpieczeństwa państwa, można powiedzieć, prawda? To jest kwestia współpracy służb wywiadowczych i no, pytanie zasadnicze, czy premier dawał na to zezwolenie, czy nie dawał, wiedział, nie wiedział. Pozwolił.
No według generała Noska, który tutaj, że tak powiem, jako wówczas szef SKW grał pierwsze skrzypce, no raczej wiedział.
No tak, tak. I to wszystko, przypomnijmy, jednak działo się po tragicznych wydarzeniach w Smoleńsku, więc to nie jest taka zwykła sytuacja, zwykłej współpracy. To po pierwsze. Ale przypomnijmy, że przecież są jeszcze sprawy, w których z pewnością pan premier, były premier, dzisiaj przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk miałby sporo pewno do powiedzenia, choćby w sprawie Amber Gold. Bo mnie się, ja w to nie uwierzę, że on nie wiedział, że tak powiem o sprawie, że prawda, jego syn pracuje w takiej firmie choćby, prawda? Firma, która linię lotniczą zakłada, no w końcu z Wybrzeża pan no, Donald Tusk pochodzi.
Co właśnie jego syn.
Tak, ale jest więcej. Jest sprawa prywatyzacji co najmniej dziwnej. Jest prowadzona w tej sprawie postępowanie. Przecież jest śledztwo w sprawie prywatyzacji Ciechu na rzecz firmy świętej pamięci pana doktora Jana Kulczyka, gdzie jego no, podwładni, przecież urzędnicy, wiceministrowie na serwetkach sobie wypisywali różne rzeczy w knajpie, prawda? Więc to na pewno są rzeczy, które warto by było wyjaśnić, ale pewno jest i więcej kwestii, o które warto by pytać.
Nie, no ale póki co najświeższą sprawą jest właśnie ta no, dość istotna sprawa dla naszego bezpieczeństwa. Generał Nosek wspominał jakby w rozmowie z radiem RMF FM, no, że zwracam uwagę, tak to cytuję, zwracam uwagę, jakie były realne okoliczności międzynarodowe w owym okresie, które zmuszały Polskę, a służby w szczególności, do tego, aby w możliwie szerokim zakresie stworzyć warunki do bezpiecznego wykonywania zadań przez siły zbrojne poza granicami kraju. Czy właściwie można już tak z biegu negatywnie ocenić taką współpracę polskich służb z rosyjskimi?
To jest jakaś tak trochę nowomowa dla normalnego człowieka, nie wiadomo o co w tym chodzi, prawda? Natomiast no, to też nie jest tak, że te służby specjalne przez 8 lat rządów poprzedniej koalicji, to one same sobą rządziły i w ogóle sterem, okrętem, żeglarzem sobie były, tak? No przecież tak nie, jednak premier sprawował zwierzchni nadzór nad tymi służbami, zwłaszcza po dymisji ministra Grasia, miał bezpośredni nadzór nad tymi służbami, miał właśnie premier ówczesny Donald Tusk, więc...
No ale być może taka zgoda była dobra dla nas w danym momencie, została tak uznana.
Tak, i od tego jest świadek, żeby przyszedł i opowiedział, zeznał to, co pod odpowiedzialnością, rygorem odpowiedzialności karnej zeznał prawdę, prawda? Więc to oczywiście taki zbieg, myślę, jednak tylko tych zdarzeń związanych z tym wyborem. No, wyborem
no tak, bo już opozycja mówi, że
tak, że to zemsta i tak dalej. Mhm. Ja myślę, że zemsta to to będzie ten wybór na Unii Europejskiej, wybór Donalda Tuska, bo on ma takie szczęście, że gdzie nie przyłoży ręki, to tam zaraz coś się, że tak powiem, zlikwiduje, zawali albo jakieś szkody poważne powstaną. No, przypomnę, że przecież był w Unii Wolności, potem w Kongresie Liberalno-Demokratycznym, cześć, prawda? I to wszystko się jakoś był, miał dwóch tenorów jeszcze do pomocy, jakoś to wszystko. A teraz jak się zajął Unią Europejską, to mu najlepiej, co mu wyszło, to wyjście Wielkiej Brytanii z tej Unii Europejskiej. Więc ja myślę, że on ma duże szanse, żeby tam zgasić światło. Taki jest według mnie pechowy. Także ja nie ubolewam wcale, że on tutaj nie wraca do nas.
No ale skoro jesteśmy w Unii Europejskiej, chcąc, nie chcąc, można mieć różne zdanie na ten temat, no to jednak chyba należy mu kibicować, żeby jednak mu wyszło.
No, to w najmniejszym stopniu zależy od premiera Donalda Tuska. Widać wyraźnie, no, to nie jest ani jego kompetencja, ani intelekt, ani charakter. Pan Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej. Nawet Niemcy piszą, niemiecka prasa o tym pisze, o przeciętnym przewodniczącym. On reprezentuje, że tak powiem, on umie czytać w myślach pani kanclerz Merkel widocznie i dlatego pani kanclerz Merkel już ogłosiła jego wybór, zanim jeszcze się zebrali wszyscy przedstawiciele wszystkich rządów, bo przecież w Bundestagu powiedziała, że będzie pan Tusk tym przewodniczącym.
Ale jak rozumiem, wracając jeszcze do kwestii tego przesłuchania, które póki co przynajmniej do skutku nie dojdzie, aczkolwiek tu znowu powołam się na rzecznika Donalda Tuska, pan ekspremier, przewodniczący Rady, chce się stawić przed prokuraturą, tylko oczywiście w innym terminie. To oczywiście nie przesądza o niczyjej winie. On stawia się tam jako świadek i żadnych tutaj insynuacji, że jednak on miał jakby tutaj tą rolę kierowniczą sprawował w tej sprawie.
Jak najbardziej. Jak najbardziej.
To przejdźmy teraz do tematu, który być może zainteresuje tych, którzy zbliżają się do 60, ale nie tylko.
I do 65.
I do 65, tak, jak najbardziej. No otóż w październiku wróci stary wiek emerytalny. Pana ugrupowanie przyjęło obniżenie wieku emerytalnego, no ale teraz pojawiają się pomysły, żeby, no dobrze, jest obniżony wiek, ale właściwie to wy chcecie, żeby ludzie przechodzili na te emerytury w wieku 60-65 lat, czy nie?
No, bo rozumiem, że trochę pan pije do tej propozycji ostatniej premiera Morawieckiego, który mówi, że będzie za te dwa lata na przykład dłużej pracy, te 10 tysięcy.
Tak, 10 tysięcy za dwa lata dłużej 20 pracy i 5 tysięcy za kolejny
tak,
rok.
Tak, więc jakieś takie jednorazowe, jakby można powiedzieć, wypłaty czy takiego bonusa dla tych, którzy by dłużej chcieli popracować. To jest moim zdaniem sensowne i logiczne, bo wie pan, te wszystkie zapisy takie czysto legalne, prawnicze, one zawsze w tych kwestiach muszą mieć odzwierciedlenie ekonomiczne. Bo przecież powiedzmy sobie tak, ja się też zbliżam do tej granicznej daty 65 i powiem panu, że chciałbym jak najdłużej pracować. A zwłaszcza, jeśli ludzie mają jakąś pracę, która ich albo pasjonuje po prostu, sprawia im przyjemność, albo dobrze zarabiają, to oni za żadne skarby na tę emeryturę nie chcą pójść.
To po co im dopłacać?
Chyba, że mają na przykład wnuczków, albo mają słabe już zdrowie, albo mieli bardzo ciężką pracę i są styrani po prostu tak, że mają wszystkiego dosyć. To dla takich ludzi tą szansę trzeba było stworzyć, a poza tym to była obietnica wyborcza, trzeba było jej dotrzymać.
No tak, no ale obietnica została dotrzymana, zrealizowana. No ale tak, z jednej strony jest to obietnica bądź co, bądź kosztowna, a z drugiej strony teraz minimalizujecie państwo koszty. Czy nie byłoby prościej po prostu nie obiecywać?
No nie, według mnie dlatego, że poprzednia koalicja po prostu bez pytania ten wiek znacząco jednak podniosła. Ja przypomnę, że dla kobiet ten wiek podniosła Platforma z PSL-em o 7 lat. Więc to nie jest mało. A po drugie, ja powtarzam, trzeba tworzyć mechanizmy ekonomiczne po prostu dla ludzi. Wie pan, jeśli my byśmy w ogóle lepiej zarabiali jako naród, jako społeczeństwo. My jesteśmy naprawdę zapracowanym narodem na świecie, jednym z najbardziej w czołówce, w pierwszej trójce na świecie bodajże jesteśmy. I to z jakimiś tam Koreańczykami czy Japończykami, już nie wiem. To z pewnością ludzie by chcieli długo funkcjonować, ale jednak i poziom życia, i warunki życia, i można powiedzieć, no, stan zdrowotności Polaków, zwłaszcza mężczyzn polskich, tak, nie jest aż taki jak Szwedów, Finów, czy Holendrów, czy nawet Brytyjczyków, więc to ma swoje uzasadnienia. Natomiast, no, wie pan, w takich posunięciach, można powiedzieć, gospodarczych, ale jednocześnie społecznych, zawsze są jakieś uboczne skutki.
Może zacytuję strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Obniżenie wieku emerytalnego bez odpowiednich zachęt do pozostawania na rynku pracy również może skutkować ograniczeniem podaży pracy.
Tak jest. Nie, czyli mamy coraz mniej tych rąk do pracy. No a dlaczego my mamy mało rąk do pracy?
A więcej musimy wydawać na emerytury.
No właśnie. Ale dlaczego mamy mało rąk do pracy? No dlatego, że 2 miliony, czy ponad 2 miliony ludzi wyjechało z Polski. Była taka zielona wyspa, rzekomo stworzona przez Platformę z PSL, że się zabierali jak tylko mogli. Oczywiście wyjeżdżali wcześniej.
Ale przede wszystkim zaczęli wyjeżdżać
Po wejściu do Unii, bo były możliwości formalne.
To akurat przypadało też na czas, kiedy rządził PiS.
Tak jest. Ale ci ludzie wyjechali przecież dlatego, że oni tu nie mieli perspektyw i nie mieli godziwych zarobków, możliwości założenia rodziny, utrzymania. Jednak pewne elementy teraz zmieniają to. To ten 500+, ten program jednak dla tych rodzin młodych, ale już wielodzietnych, bo takich jest całkiem sporo było w Polsce, to były najbiedniejsze rodziny. Po prostu tym ludziom często brakowało pieniędzy na żywność dla dzieciaków. Ja już nie mówię o podstawowych wyposażeniach do szkoły, czy odzieży, obuwiu i tak dalej. Więc to istotnie prawie 1 milion tych dzieci się z tej biedy udało wyrwać. To jest pewien argument. Natomiast, wie pan, świat, można to też stawiać wszystko w taki krańcowy sposób, powiedzieć tak. No najlepiej to by było, żebyśmy pracowali do 99 roku
życia.
No
już nie przesadzajmy, nie popadajmy.
To nie będzie 88, tak?
70 jakby chcieli.
No właśnie, to wielu Polaków,
na zachodzie.
To wielu Polaków, polskich mężczyzn, pobierałoby tą emeryturę 2-3 lata. No gdybyśmy taki próg ustanowili. Więc ja mówię, no trzeba to jakoś dopasowywać do realiów danego państwa, danego kraju, danego społeczeństwa.
To teraz zapytam o rozwiązania, które są brane pod uwagę. No więc z jednej strony to jest ta dopłata, o której mówiliśmy, no ale z drugiej strony ministerstwo zastanawia się też nad tym, czy nie należałoby inaczej, w domyśle bardziej hojnie, waloryzować składki osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego. I teraz pytam pana, które z tych rozwiązań, a może jeszcze jakieś inne, byłoby w tej sytuacji najlepsze?
Nas w ogóle czeka, moim zdaniem, generalna wielka reforma tego systemu emerytalnego. Bo proszę popatrzeć, naprawdę ciężko pracujemy. A mimo to mamy jedno z najnędzniejszych emerytur czy rent, świadczeń tego typu w Europie. No poza, powiedzmy, Bułgarią, Rumunią czy Litwą, Łotwą, tak? I trzeba jednak ten mechanizm zasadniczo zmienić. No ta poprzednia próba tego oszustwa polegająca w 2009 roku na stworzenie otwartych funduszy emerytalnych, ona polegała na tym, że realnie emerytury obniżono, a zarabiali na tym głównie właściciele tych OFE, czyli te powszechne towarzystwa emerytalne, które w dużej części były własnością albo zagranicznego kapitału, albo banków, czy dużych instytucji finansowych. Czyli ci zarabiali przede wszystkim. I zarobili całkiem sporo, bo się szacuje, że zanim Platforma tę obligacyjną część przejęła, to około 19 do 20 miliardów szacuje się te podmioty zarobiły.
No, teraz więc OFE mają być właściwie, można by powiedzieć, praktycznie zlikwidowane, ale jakby samo clue systemu się nie zmieni.
Tak, no właśnie, pieniądze mają pójść z OFE miały iść najpierw do IKE, czyli tych indywidualnych kont emerytalnych. Tak zapowiadał pan premier Morawiecki. Teraz słyszę, że jest jednak nowa koncepcja, że one nie pójdą do IKE, czyli indywidualnych na te indywidualne konta emerytalne, tylko do IKSE, czyli indywidualne konta zaopatrzenia emerytalnego. To jest troszkę inna forma, tam inne zasady opodatkowania tego wszystkiego.
No generalnie mają być inwestowane w...
Poprzez fundusze inwestycyjne mają być inwestowane, ale tam są pewne okresy, tak przynajmniej o tym słyszę, nie jest jeszcze formalny projekt, że mają być pewne okresy takiej karencji, że nie będzie można od razu, bo tam wcześniej przewidywano, że będzie można sobie wyjąć część pieniędzy, na przykład 25%, prawda, albo 15% tych środków, jeśli chory, człowiek jest ciężko chory, potrzebuje, no to przecież wiadomo, że te pieniądze potrzebne są nie to po śmierci, tylko żeby się uratować przed jakąś ciężką chorą. To ma być nieco inaczej, więc to jest pytanie, jak to będzie ten projekt
więc
wyglądał.
Jak to będzie?
Nie wiem, bo to jest w fazie absolutnie jeszcze projektowej.
A jak powinno być, pana
wie pan,
zdaniem?
Wie pan co, ja to mam w ogóle swoją koncepcję tego systemu emerytalnego.
Słucham, choć proszę o zwięzłość.
Całkowicie prywatną, krótką, zwięzłą i tam powiem panu tak. Ja uważam, że trzeba było ten cały ZUS jednak przekształcić, trzeba sprzedać tych działek, tych pałaców, bo moim zdaniem tyle nie jest potrzebne. To jest instytucja, która koszty funkcjonowania to jest około 4-4,5 miliarda. Koszty funkcjonowania tej instytucji szacowane. Trzeba by było po prostu zamienić ten ZUS na Państwowy Bank Emerytalny. Skoro my musimy i tak te nasze składki płacić jako haracz, bo to jest quasi podatek, prawda? Taki prawie podatek. To niech one by szły do Państwowego Banku, który miałby gwarancję, że one tam nie zostaną rozkradzione natychmiast i nie zginą. I żeby ten bank mógł te nasze pieniądze inwestować, żeby one pracowały, zarabiały. Bo dzisiaj ten system polega na tym, że pan przynosi do przechowalni walizkę i pan tylko zdążył, jeszcze nie zdążył pan wyjść z drzwi, a tam już wchodzi klient i pana walizkę zabiera i z nią odjeżdża, prawda, do ten lepszy świat emerytalny. Więc żeby zmienić to, żeby ten Państwowy Bank Emerytalny mógł nasze pieniądze inwestować, zarabiać, odkupować na przykład firmy na giełdzie, banki, duże firmy, które by dla nas później pracowały i zarabiały pieniądze dla przyszłych emerytów.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Pewnie się w tej kadencji jeszcze dowiemy, jakie te nowe pomysły będą. Państwa gościem był pan poseł Janusz Szewczak z Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję serdecznie.
Stefan Sękowski, do usłyszenia.